Legenda Bieszczad, zespół KSU na krawędzi snu, piosenka z płyty Idź pod prąd. Rzeczywiście zespół KSU to legenda nie tylko Ustrzyk, ale w ogóle regionu Bieszczad i w całej młodzieży, która zmagała się z systemem lat 80. Słuchają Państwo Poranka Wnet, 7:53, wracamy do studia. Najmłodszy brat słuchał opowieści starszego rodzeństwa, jak to właśnie było w latach 80., jak się słuchało KSU. Stąd ulubione piosenki z dzieciństwa, takie, a nie inne. W studiu Grzegorz Ostrówka, koordynator ratownictwa bieszczadzkiego WOPR. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, oddział bieszczadzki, to ciekawa formuła. Solina, jak rozumiem, to jest ten zalew.
No ciekawa formuła, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na...
Bo GOPR można by się spodziewać, ale WOPR w Bieszczadach to...
No, zgadza się, no, ale tak wychodzi, że mamy największy zbiornik w Polsce. Jest to zbiornik retencyjny. No i w samych górach jest bardzo wysoko, bo sama tafla wody jest około 460 metrów nad poziomem morza, więc jest to chyba najwyżej położony tak duży zbiornik w Polsce i to retencyjny. No i powierzchnia jego też jest tak samo wielka, to jest 166 km linii brzegowej, więc jest to spory akwen.
Pod względem wszystkich zbiorników wodnych, które miejsce zajmuje, pan się orientuje,
największy. To jest
większy niż Niardwy?
Jeżeli chodzi o retencyjny, tak, to jest największy zbiornik
największy.
W Polsce. Drugi to jest Włocławek bodajże, z tego co kojarzę jeszcze.
Kiedyś będzie Bełchatów, on będzie największy. W roku 2050 ma się zakończyć napełnianie dwóch pozostałości po kopalni odkrywkowej w Bełchatowie, w którym zresztą będziemy w poniedziałek, więc też o przyszłości Bełchatowej, o tym jak będzie wyglądać ten teren po tym, jak się skończy eksploatacja, odpowie Państwu Antoni Opaliński już po weekendzie. Turystyka, to jest żeglarstwo, to jest, co dominuje, z czym macie Państwo najwięcej pracy?
Są to żeglarze, są to turyści, którzy wypoczywają na plażach przylegających do zalewu. Są to turyści, którzy wyszli na szlak i zwiedzają zalew tak z wyższych stron, czyli łażą po górkach i zdarzają się takie akcje, które wymagają od nas poszukiwań w lesie turystów, którzy się zagubili blisko wody. Są to...
Czyli takie akcje już trochę na pograniczu działań GOPR-u, poszukiwanie...
Tak, no my też z ratownikami GOPR-u współpracujemy, bo jesteśmy tak naprawdę blisko siebie, bo dzielą nas góry, oddzielają ten zalew, tak, trzymają, więc oni też dookoła swój mają teren i dwa tygodnie temu razem przeprowadziliśmy akcję nad zalewem, popłynęliśmy razem do Julka nad zalewem Króla Włóczęgów. No niestety dojazd do niego jest utrudniony i trwałoby to naprawdę kilka godzin. Najszybszą opcją było dotrzeć do nas i od nas z bazy wystartowali ratownicy razem z ratownikami GOPR-u do Julka.
Żeglarstwo śródlądowe jest w Polsce popularne, coraz bardziej, staje się coraz bardziej popularniejsze. Główny kierunek to oczywiście Wielkie Jeziora Mazurskie, ale też Solina coraz bardziej popularna się staje. Czym się różni żeglowanie wśród niemalże pionowych skał Zalewu Solińskiego, a na płaskich brzegach i szerokiej tafli, chociażby jeziora Śniardwy? To się czymś różni, czy w zasadzie można bez przeszkód wziąć Omegę czy inny jacht i po prostu wypłynąć i nic złego nas nie spotka, czego byśmy nie doświadczyli chociażby na Mazurach?
No, wracam właśnie do rozmowy naszej przed wejściem, nie? Sam żeglujesz i wiesz, jaki jest specyficzny nasz zalew. Są pionowe ściany, więc ten wiatr bardzo mocno się kręci, bardzo mocno kotłuje, zmienia kierunki. Także cały czas trzeba być czujnym i wydaje mi się, że jeżeli ktoś u nas nauczy się pływać nad Zalewem Solińskim, to poradzi sobie i na Mazurach bez problemu.
Często się zdarza, że musicie ruszać w akcje ratunkowe, że łódka się wywróci, ludzie są w wodzie. To jest częsta sytuacja tutaj na Solinie?
Zdarza się bardzo często.
Kiedy weekend jest upalny. Jak teraz, długi weekend, codziennie są akcje, jak to, jaka jest częstotliwość waszego działania?
Nie ma czasami znaczenia, jaka jest pogoda i wiadomo, im większe natężenie turystów, tym większe prawdopodobieństwo, że się coś stanie, aczkolwiek zdarza się czasami tak, że w bardzo upalny dzień jest bardzo spokojnie, nadchodzi później rozluźnienie, deszczowe dni i zaczynają się akcje, no, ale porównując na przykład wczorajszy dzień, no to wczoraj wykonaliśmy 3 akcje.
Więc, na czym polegały?
Były to 2 akcje, były to rany cięte, stopy, trzecia był to tak naprawdę fałszywy alarm, ponieważ państwo...
Rany cięte, stopy od czego?
Od szkieł, niestety, no są...
Wchodzimy do wody zalewu Solińskiego w klapkach.
Wchodzić w butach, klapkach, twardych podeszwach na pewno. Niestety te wahania wody są na zalewie bardzo duże. Jeszcze kultura ludzi niestety zostawia troszeczkę do życzenia. Zostawiają śmieci, niektórzy specjalnie rozbijają te butelki, więc jest to jeszcze problem nad zalewem.
Dla żeglarzy, jakie porady pan ma? Tutaj przyjeżdżają, na co powinni szczególnie uważać?
Na pewno śledzić bacznie pogodę. Bardzo szybko się zmienia pogoda, tym bardziej, że jest to teren górzysty. Jest specyficzny mikroklimat, więc może się zdarzyć tak, że w jednym miejscu będzie padało, będzie burza, za górą będzie spokojnie, tak?
Może się
też zdarzyć, że nagle wyjdzie zza góry potężna burza i położy jachty lub uszkodzi, tak? No bardzo często się zdarzają takie sytuacje. Jeżeli widzimy na meteorogramach, tak? Na naszych wskazaniach, że coś się dzieje niepokojącego, też wypływamy wcześniej, ostrzegamy wszystkich żeglarzy i żeglarze, którzy pływają u nas już dobrych kilka lat, wiedzą, że jeżeli szykuje się pogoda taka burzowa, a my płyniemy na samych światłach błyskowych, to wiedzą, że trzeba spływać, tak? No nie jesteśmy w stanie też do wszystkich podpłynąć i ich poinformować, że zbliża się burza, tak? No ale mówię, no bardzo bacznie trzeba obserwować pogodę i to, co się dzieje wokół nas.
Historia pana najtrudniejszej akcji, co panu zapadło najbardziej w pamięć z pana służby na zalewie solińskim?
Myślę, że zawsze dla każdego ratownika są to dzieci. Są małe dzieci, zawsze powodują większe emocje i to zawsze zachodzi jakoś w pamięć, tak?
Ile lat pan służy na Solinie?
Od 2002 zrobiłem pierwsze uprawnienia młodszego ratownika i od 2006 jestem już nad zalewem.
I nie zamierza pan się przenosić na inne akwena, nie zmieniać pracy?
Na razie nie. Jestem coraz bardziej zakochany chyba w tym terenie.
Sezon kiedy się zaczyna, kiedy się kończy na Solinie?
Tak naprawdę taki boom i wielki turystyczny sezon zaczynamy w lipcu i kończymy w sierpniu.
Krótki.
Tak, to jest wtedy największa liczba ludzi. We wrześniu, w czerwcu jest też bardzo dużo jeszcze turystów, są to zazwyczaj studenci. My tak naprawdę zaczynamy sezon od początku wiosny i kończymy go późną jesienią, tak jak w tamtym roku.
16 lat pana pracy na zalewie, jak się zmieniła turystyka? Widać jakieś zmiany, dać intensyfikację, przedłużenie się sezonu? Jak to
tak,
wygląda?
Widać to. Z roku na rok jest coraz więcej turystów. Powstają nowe bazy noclegowe i dalej z tego, co widać, brakuje tych noclegów. Tak samo widać po naszych statystykach, że coraz więcej mamy pracy.
Coraz więcej pracy ma Grzegorz Ostrówka, koordynator ratownictwa bieszczadzkiego WOPR. Dziękuję najmocniej za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia i do zobaczenia. Mam nadzieję, że w bezpiecznych warunkach i bez stresowych sytuacjach na wodach Zalewu Solińskiego. A my na chwilę za pomocą telefonu odrywamy się od Soliny, odrywamy się od Bieszczad i biegniemy do Rzymu, gdzie jest Piotr Kowalczuk, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy i Polskiego Radia. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Oczy całej Europy, nie tylko Polski, patrzą na Rzym i na sytuację polityczną w Rzymie. Co się stanie? Kiedy będą wybory? Jak wygląda sytuacja polityczna nad Tybrem?
No, sytuacja polityczna nad Tybrem wczoraj, co prawda w dramatycznych bardzo okolicznościach, ale jednak się wyjaśniła. Premierem został mianowany profesor Giuseppe Conte. Dzisiaj będzie zaprzysiężenie rządu, czyli stała się rzecz, która wydawała się jeszcze wczoraj rano absolutnie, czy może przedwczoraj wieczorem, absolutnie niemożliwa. Więc no, wszyscy tutaj we Włoszech oddychają z ulgą, że wreszcie po 3 miesiącach bardzo głębokiego kryzysu politycznego powstał rząd. No ale oczywiście co do tego rządu wszyscy posiadają sporo wątpliwości, ponieważ określany on jest mianem eurosceptycznego, populistycznego. No i ma w swoim programie takie punkty, które jeżą włos na głowach ekonomistów. Ci wskazują, że ten program jest nie do zrealizowania. No, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że jest to rząd eurosceptyczny, antysystemowy. Wobec tego też i trudno się dziwić, że jest źle oceniany właściwie wszędzie, w każdej polskiej, w każdej włoskiej gazecie, przez każdego komentatora, który występuje w telewizji. Jak będzie, zobaczymy. Rozsądnie napisał chyba wczoraj Financial Times, dajmy temu rządowi przynajmniej szansę. Nie krytykujmy rządu, którego jeszcze praktycznie rzecz biorąc nie ma, bo zaprzysiężenie będzie dopiero dziś, a rząd przystąpi do działania za jakieś 10 dni.
Do Bieszczad informacje dochodzą z lekkim opóźnieniem. Proszę nam powiedzieć, co się stało z taką ministra finansów, kto koniec końców obejmie ten resort?
To profesor Ria obejmie ten resort. Profesor Ria jest, no, że
czyli
tak powiem...
nie ta sama osoba, o którą toczyły się spory.
Nie ta sama osoba, nie profesor Savona, który wzbudzał tyle wątpliwości. Natomiast profesor Savona zostanie, znaczy przede wszystkim wskazał profesora Rię na to stanowisko, ponieważ posiada on podobne poglądy, to znaczy może łagodniej je wyraża, ale jest sceptycznie nastawiony do Unii, to znaczy domaga się reformy, zwłaszcza sposobu, w jaki polityki finansowej Unii. I także to właściwie niewiele zmienia. Natomiast profesor Savona, bardzo Unii niechętny, z czym się nie kryje, został ministrem do spraw unijnych, co można uznać nieco za prowokację. W każdym bądź razie jest to w tej chwili tak pierwszy eurosceptyczny rząd w strefie euro i dlatego wszyscy patrzą na to z wielką ciekawością, co to będzie i jak to będzie.
Czy rząd na pewno będzie realizował te postulaty, które były zawarte w porozumieniu, wstępnym porozumieniu programowym między Ligą a Ruchem Pięciu Gwiazd?
No, będzie usiłował to zrobić, ale ekonomiści wskazują, że trudno połączyć ogień z wodą, no bo z jednej strony ten program zakłada obniżenie podatków, a z drugiej o wiele większe wydatki z budżetu na takie pomysły jak pensja obywatelska, czyli wszystkim bezrobotnym i biednym ma być wypłacane 780 euro miesięcznie przez 2 lata. Podatki mają zostać obniżone, znaczy będą 2 progi, 15 i 20%. No i to są rzeczy trochę ze sobą sprzeczne. Poza tym te dwa ugrupowania, które tworzą rząd, mają zupełnie inne elektoraty i bardzo się między sobą różnią. Więc wszyscy się obawiają, że przy pierwszej, lepszej okazji dojdzie do jakiegoś wewnętrznego, olbrzymiego konfliktu i to się jeszcze może wszystko rozwalić.
To jeszcze na koniec poproszę o takie sprawozdanie trochę z wydarzenia, które miało miejsce kilka dni wcześniej, czyli z wypowiedzi chociażby pana komisarza Oettingera na temat Włoch, które sugerowały, że w zasadzie nieważne jak Włosi wybiorą w wyborach, rząd i tak będą ustalały i Bruksela, i rynki finansowe, jak to Włosi taką informację przeżyli, czy to spowodowało pewien wstrząs we Włoskiej opinii publicznej.
No, wywołało to ogromne oburzenie, no ale nie tylko tutaj we Włoszech. Wypowiedź była, no, mówiąc szczerze, po prostu kretyńska. I nawet Donald Tusk zareagował, zbeształ tego Oettingera bezprzykładnie, powiedział mu, my tu jesteśmy po to, żeby ludziom służyć, a nie ich pouczać. Ale wczoraj wieczorem pan Juncker, czyli szef Komisji Europejskiej, którego komentatorzy podejrzewają o to, że był wtedy na rauszu, powiedział, że Włosi powinni więcej pracować, mniej zajmować się korupcją i nie zwalać wszystkiego na Unię Europejską. No i to jest dzisiaj wywalone na wszystkich gazetach, na pierwszej stronie. Jakieś tam były sprostowania z Unii, no ale to wzbudza tutaj ogromne oburzenie. No i Unii Europejskiej, która cieszy się we Włoszech od pewnego czasu bardzo złą prasą, się nie przysłuży.
Takie działania pomagają obecnej koalicji w zdobywaniu kolejnych wyborców, czy raczej działają odwrotnie, że ludzie patrzą, no skoro Bruksela jest krytyczna, to może ma rację, a my żeśmy źle wybrali?
Nie, tego rodzaju wypowiedzi wyłącznie zwiększają poparcie dla obu partii, które kontestują obecnie panujący porządek. I zresztą okazuje się, z badań wynika, że gdyby wybory zrobić teraz, to te dwa ugrupowania uzyskałyby jeszcze więcej głosów, ponad 60%. Więc tu jest ten ogromny rozdźwięk między tym, co ludzie myślą, jak głosują, a to, co można wyczytać we włoskiej prasie. Zupełnie co innego mówią ludzie w kolejce u fryzjera, czy taksówkarz, kiedy z nim porozmawiać, czy powiedzmy moi sąsiedzi, niż to, co można wyczytać z prasy. I to się, tak się dzieje od wielu, wielu miesięcy.
Rzym staje się istotny nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich Europejczyków, którzy patrzą na rozwój sytuacji na starym kontynencie, sytuacji politycznej. My się będziemy z panem redaktorem Piotrem Kowalczukiem częściej pewno łączyć, bo teraz baczniej będziemy patrzeć na życie polityczne Włoch, bo to ciekawy eksperyment w Unii Europejskiej. Panie redaktorze, dziękujemy najmocniej i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Partnerem podróży Radia Wnet jest PGE, Polska Grupa Energetyczna SA.
Reklama.
Spojrzał na ulotkę, na której pieczołowicie zbierał naklejki i zawołał radośnie.
Jeszcze tylko jedna.
Co jedna?
Jeszcze jedna naklejka i złapiemy naszą piłkę.
I pojechali na stację Orlen zatankować, zrobić zakupy w sklepie, odebrać brakującą naklejkę i wymarzoną piłkę już za 10 zł. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl.
I po reklamie.
Zachęcamy Państwa do tego, żeby weszli Państwo na stronę www.wspieram.to/radiownet. Start 25 maja, koniec 24 czerwca. Liczymy na to, że uda nam się zebrać co najmniej 30 tysięcy złotych. Zapraszam Państwa i zachęcam Państwa do tego bardzo serdecznie. Krąg Przyjaciół Radia Wnet. Podaruj nam miesiąc.
Tak jak mówił Krzysztof Skowroński, zbieramy na naszą dalszą podróż radiową. Zobaczmy, jaki jest aktualny stan. 4596 zł zebraliśmy, 95 wpłaty, 23 dni do końca naszej akcji, więc jeszcze jest czasu trochę, ale co zrób dzisiaj, co miałeś zrobić jutro, może takie hasło nie dzisiaj nam przyświeca w ramach akcji Wspieram, to adres nieodmiennie przypominamy www.wspieram.to/radiownet. Tam są wszystkie niezbędne informacje, jak wspomóc naszą letnią trasę, więc serdecznie Państwa zapraszam, a teraz wywiad Poranka Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Majcher, dyrektor zespołu elektrowni wodnych Solina Myczkowice. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, Myczkowce.
Myczkowce.
Solina Myczkowce.
Gdzieś tam pan dyrektor wojażuje po świecie, korzystając z długiego weekendu, a tutaj na Solinie piękne słońce świeci, nie ma gdzie wyjeżdżać, wszystko pan dyrektor ma pod bokiem.
Tak, mam to na co dzień. Oczywiście większość czasu spędzam w biurowcu bądź przy elektrowni, natomiast faktycznie praca, otoczenie, w którym przebywam, jest naprawdę wspaniałe. Tym bardziej od zawsze byłem fanem Soliny i Bieszczad i to przyjemność móc pracować w miejscu, w którym lubi się też przebywać.
Jak długo pan dowodzi zespołem elektrowni wodnych?
Dwa lata jestem, pełnię obowiązki dyrektora zespołu i to są te bardzo inspirujące i naprawdę fascynujący okres mojej pracy.
Ile osób pracuje w elektrowniach?
Stała obsada to wynosi 54 osoby. W okresie wakacyjnym zatrudniamy jeszcze dwie dodatkowe do obsługi ruchu turystycznego, gdyż nasz zespół elektrowni wodnych to nie tylko sama funkcja związana z elektrownią, z sprawami związanymi z czyli nie tylko podstawowe funkcje, jakie się przy naszej elektrowni dzieją, ale też i ruch turystyczny, który mamy. Ale tak naprawdę to ta turystyka to tak dwie osoby do 54, to tak mniej więcej wygląda proporcja pracy i obowiązków, jakie się w tym w naszym zespole elektrowni się wykonuje.
Jakie jest znaczenie elektrowni wodnych Solina i Myczkowce dla całej grupy PGE, dla całego naszego systemu energetycznego?
Zespół elektrowni wodnych Solina Myczkowce to jest zespół składający się z dwóch zbiorników wodnych i trzech elektrowni. Stąd nazwa zespół. Oczywiście najbardziej znana jest zapora w Solinie, ale trzeba pamiętać, że te dwa zbiorniki, czyli Solin i Myszkowce, tworzą układ, który ze sobą ściśle współpracuje. Cały zespół elektrowni wodnych Solina Myszkowce spełnia kilka podstawowych, bardzo ważnych funkcji. Najważniejszą jest taka, jak ochrona hydrologiczna całej Doliny Sanu. Dzięki powstaniu elektrowni z zapory w Solinie w 1968 roku skończyły się katastrofalne powodzie, które nawiedzały tę część Polski do tego czasu. My jako administrując zbiornikiem w Solinie jesteśmy w stanie zahamować czy powstrzymać fale powodziowe, jakie się zdarzały i mogą się zdarzać w dalszym czasie i tą falę powstrzymywać, a z drugiej strony jeżeli są okresy suszy czy braku opadów, to możemy zwiększać ilość wody w sanie, czyli alimentować san. Dzisiaj na przykład, jako że od kilkunastu dni są małe opady deszcza, praktycznie w ogóle ich nie ma, to do Soliny, do zbiornika solińskiego wpływa 3, 4, 5 metrów sześciennych na sekundę. A my do zbiornika, do sanu, czyli powyżej zbiornika myszkowieckiego, minimalnie możemy, czy musimy wypuszczać 6 metrów sześciennych na sekundę, co oznacza, że więcej jakby wypuszczamy czasami niż do Soliny spada. Tak, a to są odwrotne sytuacje, gdzie katastrofalne, mierzone wpływy do Soliny było ponad 1200 metrów sześciennych na sekundę, a my możemy zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodoprawnymi, oczywiście z wyjątkiem sytuacji krytycznych, wypuszczać maksymalnie 400 metrów sześciennych na sekundę. Czyli jakby jak za dużo jest wody, to hamujemy ją, jak jest wody i za mało, to tą wodę w większości wypuszczamy. To jest pierwsza, najważniejsza funkcja naszego zespołu. Druga to jest oczywiście produkcja energii.
Jaka jest skala tej produkcji obrazowo? Bo tama jest imponująca i monumentalna, góruje nad krajobrazem, a ile z tej tamy faktycznie jest energii? Ile domów, ilu domom i gospodarstwom domowym możecie państwo prądu dać?
W ciągu roku produkujemy około 120 tysięcy megawattogodzin. Jeżeli kiedy jak się liczyło żarówki po 100 W, to można było policzyć w setkach tysięcy żarówek. Teraz, jeżeli mamy żarówki diodowe, to pewnie wyjdą w miliony tych żarówek. Ta produkcja energii jest zależna od tego, jakie mamy bilans wody, czyli ile tej wody do Soliny wpływa i ile tej wody możemy wypuścić, bo my wodę szanujemy, każdy litr wody u nas pracuje. my, mając w samym w Zaporze, w Solińskiej, mamy cztery zespoły o łącznej mocy 200 MW. Natomiast żeby, gdyby one wszystkie cztery zaczęły pracować, to przepływałoby przez zaporę około 400 metrów sześciennych na sekundę wody. I zbiornik Myszkowiecki by się 3 do 4 godzin wypełnił i w związku z tym zaczęłoby się woda przelewać przez upusty na zaporze Myszkowieckiej. W związku z tym byłoby to marnotrawstwo wody, bo w zaporze na jeziorze Myszkowieckim jest kanał derywacyjny, który prowadzi wodę do kolejnej elektrowni, bo to jest zespół elektrowni wodnych, jak mówiłem, w Myszkowcach Zwierzyń. Ale tam przełyk wynosi tylko 50 metrów sześciennych na sekundę. Czyli krótko mówiąc, jedna godzina pracy naszych hydrozespołów w Myszkowcach to jest 8 godzin pracy hydrozespołów w Solinie, 8 godzin.
Tak, jedna godzina Soliny to 8 godzin pracy Myszkowców, o ile dobrze zrozumiem. Tak. Panie dyrektorze, zespół nie jest najmłodszy, o ile dobrze pamiętam, Solina, czyli młodsza z tych elektrowni, za chwilę będzie święcić 50 lat. Jakie plany na przyszłość? Jedna duża modernizacja za nami na początku tego wieku, co przed Soliną?
Modernizację i utrzymanie w gotowości elektrowni to jest cały jeden podstawowy na zakres obowiązku. W tym roku planowany jest duży remont jednego z hydrozespołów. Jest to remont, który będzie trwał od września do grudnia. Natomiast w przyszłym roku na przykład planujemy tak duże prace jak odnowienie czy uszczelnienie ściany odwodnej, czyli tej, która jest od strony wody górnej, czyli od Soliny. Gdyż po 50 latach beton, który jest na ścianie, uległ już w pewnych miejscach skruszeniu i trzeba go po prostu wzmocnić. Drugą ważną
ale jest pan dyrektor w stanie zapewnić nas, że żaden z segmentów, żadna z sekcji, z których zbudowana jest zapora, nie pęknie, skoro są takie...
Nie.
Jesteśmy spokojni.
Zapora jest typu ciężkiego. Są to około 2 miliony metrów sześciennych betonu i są to po prostu ciężkie kawały betonu, które własnym swoim ciężarem są przeciwwagą dla naporu wody. Tu chodzi o to, żeby woda nie penetrowała w głąb betonu, żeby go nie niszczyła, bo pamiętajmy, że wahania wody w jeziorze Solińskim są dosyć duże i w tych miejscach, gdzie woda raz beton zalewa, raz go odsłania, następuje erozja tego betonu. Raz jest słońce, innym razem jest mróz i te są te miejsca, gdzie są najbardziej wrażliwe, które po prostu po 50 latach trzeba jakby odnowić i wzmocnić. Natomiast samej konstrukcji nic nie grozi i możemy spać spokojnie. Ja zresztą mieszkam w Przemyślu, w związku z tym również byłbym zaniepokojony, by było coś w porządku z tą damą.
To prawda, bo wtedy San na chwilę stał się bardzo, bardzo dużą rzeką. Panie dyrektorze, Solina ma także swoje istotne zadanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energoelektroniczne dla naszego kraju. Oficjalnie mówi się, że jest to jedna z elektrowni, która miałaby odtworzyć nasz system na wypadku dużej katastrofy lub znacznych zniszczeń, chociażby w przypadku działań wojennych. Na czym ta rola konkretnie polega?
Myśl oprócz tej funkcji hydrologicznej i funkcji produkcji energii pełnimy też funkcje systemowe dla polskich sieci elektroenergetycznych. Jesteśmy w stanie w przypadku tak zwanego blackoutu, czyli zapaści sieci energetycznej w Polsce, w ciągu kilkudziesięciu sekund wyprodukować dużej ilości energii celem podania go w dowolne miejsce kraju. Rzecz polega na tym, że podstawą funkcjonowania energetyki w Polsce są elektrownie konwencjonalne, czyli na węgiel, ale one w przypadku wygaszenia potrzebują wielu godzin, aby się z powrotem podnieść, aby z powrotem produkować tą energię. A żeby one mogły się podnieść i zacząć produkować, potrzebują energii z zewnątrz. I my jesteśmy takim zapalnikiem. My jesteśmy w stanie w ciągu do 180 sekund wytworzyć energię elektryczną i to bierną i czynną, bo to też, jak ktoś fizykę pamięta ze szkoły, to wie, że takie mamy moce. I możemy tą energię podać do dowolnego miejsca kraju. Kilkanaście dni temu w przeprowadziliśmy taką próbę bardzo ważną, bardzo udaną, gdzie udało się nam uruchomić. Oczywiście nie było żadnej awarii, ale była to próba. Jeden z generatorów w Połańcu, gdzie po ponad 240 km sieci energetycznych zostało wykorzystanych celem podania soliny tam energii. Próba zakończyła się pełnym powodzeniem. W związku z tym pełnimy takie funkcje bardzo ważne, jak regulacja również napięcia, regulacja mocy, takie jak również jak magazynowanie energii, bo pamiętajmy, że woda zgromadzona w zbiorniku górnym, czyli solińskim, ma energię potencjalną, którą możemy potem zamienić w energię elektryczną, przepuszczając ją, mówiąc tak oględnie, przez hydrozespoły.
Panie dyrektorze, na koniec przyszłości. Kiedy stawiano solinę, był plan, żeby zespół nie był tylko dualny, tylko wielomodalny, żeby tych elektrowni na Asanie i Zapór było wiele, kilkadziesiąt. Czy do takich planów w ogóle państwo chcecie wrócić? Czy PGE Energetyka Odnawialna ma plan, żeby rozwijać siłownie wodne tutaj w Dolinie Sanu?
Plany faktycznie były, to jeszcze początek XX wieku. Profesorowie Politechniki Lwowskiej zakładali wykorzystanie, to się ładnie nazywało, zabudowa rzek zachodniej Galicji. I takie plany przez aż do Sandomierza praktycznie w kilkunastu progów wodnych spiętrzających wodę były. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to trudna inwestycja, gdyż uwarunkowania ekologiczne, uwarunkowania migracji ryb są tak bardzo, bardzo przestrzegane i są na tyle kłopotliwe, że z punktu widzenia budowy nowych jazów, spiętrzeń wody jest to bardzo wręcz uniemożliwiające tego typu inwestycje. Ja osobiście uważam, że energetyka wodna nigdy nie będzie w Polsce podstawowym źródłem energii. Niemniej jednak, patrząc na obecne problemy, nawet hydrologiczne, to połączenie tych funkcji, czyli docenienie zarówno w produkcji wody, jak i samej retencji wody, czyli zatrzymanie wtedy, kiedy ona jest jej za dużo, potem, żeby później spożytkować, na pewno byłoby ważnym uzupełnieniem źródeł energii w Polsce, jednocześnie uzupełnieniem ewentualnych niedoborów wody w Polsce.
Mówił Krzysztof Majcher, dyrektor Zespołu Elektrowni Wodnych Solina Myczkowce. Panie dyrektorze, dziękuję najmocniej za rozmowę i za gościnę. I do zobaczenia. Jakieś uroczystości duże z okazji 50-lecia się szykują?
Tak, we wrześniu chcemy oczywiście obchodzić 50-lecie zakończenia budowy zapory w Myszkowcach, w Solinie, bo Myszkowce powstały kilka lat wcześniej. Tak, i będzie piękna uroczystość, na którą zapraszam już teraz ludzi, słuchaczy z Polski, bo myślę, że będzie warto być wtedy i zobaczyć imprezy, które się będą działy.
Dziękuję najmocniej. Krzysztof Majcher, dyrektor elektrowni w Solinie, był gościem Poranka Wnet. Do usłyszenia, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, do widzenia.